To już ostatnie kazanie w naszej długiej serii, którą zaczęliśmy 12 miesięcy temu. W lipcu zeszłego roku podjęliśmy dosyć ambitne wyzwanie, żeby przejść przez całe Pismo Święte, opowiedzieć całą historię Bożego Słowa, przybliżyć nam ją w takim chronologicznym porządku i pokazać, że ta księga, chociaż my często dzielimy ją na dwie części, tak zwany Stary i Nowy Testament, jest jedną księgą, opowiadającą jedno przesłanie o tym, jak Bóg zdecydował się zbawić, ratować świat, ludzi, którzy odeszli od Niego. Przez pół roku cierpliwie przechodziliśmy przez Stary Testament. Później od Bożego Narodzenia do Wielkanocy opowiadaliśmy historię życia Jezusa Chrystusa, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Przez ostatnie kilka tygodni opowiadaliśmy kilka najważniejszych wątków z Nowego Testamentu i dzisiaj przyszedł czas, żeby to wszystko zakończyć. Prędzej czy później musimy dojść do tej ostatniej strony. Prędzej czy później musimy powiedzieć, to już koniec. Ale jeżeli chodzi o to ostatnie kazanie, jest właściwie jedna myśl, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali. To Bóg powie, kiedy będzie koniec. I to tak naprawdę jest chyba najważniejsza myśl, jaka płynie z ostatniej księgi Nowego Testamentu. Z księgi, którą my nazywamy najczęściej Księgą Apokalipsy albo Objawieniem Świętego Jana. Prawdopodobnie jest ona jedną z ksiąg, które najpóźniej zostały napisane i ze względu na swoją tematykę trafiła na sam koniec Nowego Testamentu. Czasami nazywamy ją Objawieniem Świętego Jana, ale powiem wam od razu, że to trochę mylący tytuł. Bo jeżeli otworzycie tę księgę, już w pierwszych słowach okaże się, że to wcale nie jest Objawienie Świętego Jana. Ta księga zaczyna się słowami Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co stanie się potem. Źródłem tego objawienia jest Bóg. Przekazał Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus przez anioła przekazał Janowi, który je spisał. Jeżeli nigdy nie czytaliście tej księgi, jeżeli ograniczaliście się tylko do kazań na jej temat albo do tego, co napisali inni, to słyszeliście to objawienie już właściwie z piątej ręki. Dlatego dobrze jest cofnąć się przynajmniej o ten jeden palec i samodzielnie czytać Pismo Święte. I do tego też zachęcaliśmy. Księga Objawienia, Księga Apokalipsy jest księgą pełną obrazów. Księgą, którą czasami trudno nam jest zrozumieć. Może dlatego często ograniczamy się do tego, co mówią na jej temat inni. Bo niełatwo jest znaleźć drogę pomiędzy wielkimi symbolami, pomiędzy wieloma liczbami, które tam są i wiemy, że są ważne. I dzisiaj niestety nie sposób opowiedzieć o wszystkim, co jest w Księdze Objawienia. Dlatego zamiast skupiać się na każdej poszczególnej scenie, każdej poszczególnej wizji, każdym poszczególnym symbolu, postaramy się wyciągnąć tylko niektóre najważniejsze wątki, które mówią nam, co to naprawdę znaczy, że to Bóg powie, kiedy nadejdzie koniec. Bo kiedy spojrzymy na Księgę Apokalipsy w ten sposób, to pierwsza rzecz, która nam wyraźnie z niej wynika, że Bóg mówi, to wcale nie koniec. To wcale nie koniec. Wiecie, jeżeli chodzi o Księgę Objawienia, jednym z częstych błędów, jakie popełniamy, to, że uważamy, że ona jest swoistym rebusem, jakąś wielką księgą proroc zaszyfrowanych, zakamuflowanych, tak, że dopiero my, chrześcijanie XX albo XXI wieku, jesteśmy w stanie ją zrozumieć, odcyfrować i wiedzieć, co się stanie. To trochę zadufane w sobie. Bo ta księga została napisana dla ludzi pierwszego wieku, dla tych, którzy ją czytali jako pierwsi. I gdyby Bóg tylko tak posłał mi tą księgę, mówiąc, no poczytajcie sobie, ale i tak z tego nie zrozumiecie, to nie byłby Bóg, którego my znamy. Ta księga została skierowana do ludzi, którzy żyli tam i wtedy i to dla nich miała wielki, głęboki sens. A my czerpiemy tę samą zachętę z tej księgi, dlatego że to jest żywe Boże Słowo. Więc kiedy chcemy czytać Księgę Objawienia, musimy zobaczyć, w jakim kontekście ona powstała. I to właśnie w tym kontekście widać wyraźnie, że Bóg mówi im, to wcale nie jest koniec. Kiedy czytamy pierwszy rozdział, czytamy o tym, że Jan, ten, który spisał objawienie Jezusa Chrystusa, mówi, ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku. To księga, która została skierowana do ludzi, którzy w jakiś sposób byli uciskani. I to nie dlatego, że komuś się nie podobali, ale dlatego, że byli wierni Bogu. Uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. O ile nam wiadomo, powstała ona prawdopodobnie w drugiej połowie 90. lat pierwszego wieku. Za panowania cesarza Domicjana, który był jednym, być może, bo nie wszystkie przesłanki historyczne są jednoznaczne. Jeden z pierwszych cesarzy, który rozpoczął takie systematyczne prześladowania Kościoła. Dzięki naszemu wieszczowi, Henrykowi Sienkiewiczowi, jesteśmy przekonani, że chrześcijanie byli najbardziej prześladowani za Nerona w Rzymie, ale to nieprawda. Owszem, wtedy zginął być może apostoł Paweł, apostoł Piotr, ale to prześladowanie w 60-tych latach za Nerona było niewielkie, krótkotrwałe, ograniczone tylko do Rzymu. Ale kiedy po pewnym czasie, a w tym czasie, kiedy padła Jerozolima, kiedy padło państwo żydowskie, kiedy też w samym cesarstwie rzymskim zaczęły dziać się nieciekawe rzeczy, do władzy doszedł Domicjan, on rozpoczął reformę tego cesarstwa, przywracanie autorytetu cesarstwu rzymskiemu. Jedną z rzeczy, które to się wiązało, było przywrócenie kultu cesarza i kultu tych wszystkich rzymskich bóstw. A żeby to zrobić, zaczął też się sprzeciwiać wszystkim tym religiom, które kult cesarza odrzucały. A chrześcijanie byli jednym z nich, bo żaden chrześcijan nie powie, że istnieje jakikolwiek inny Pan, inny Mesjasz niż Jezus Chrystus. I dlatego też to właśnie w tych 90-tych latach zaczynamy widzieć pierwsze systematyczne, narastające, bo najstraszliwsze będą znacznie później, prześladowania Kościoła. I to właśnie do takich ludzi, ludzi, którzy nagle uświadamiają sobie, że nie tylko ich sąsiedzi, nie tylko może ludzie, którzy nie podobają się ich wierzenia, którzy nie podobają się pochodzenie i tak dalej, ale nawet to największe cesarstwo, ta największa siła polityczna i gospodarcza ówczesnego świata zwraca się przeciwko nim, do takich ludzi skierowana jest ta księga. Do ludzi, którym wszyscy mówili, koniec z wami. Jan był ostatnim żyjącym apostołem. Poprzedni albo umarli, albo właściwie z tego co wiadomo, wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Wiele kościołów, które powstały na początku, właściwie odchodziło już w przeszłość. Jerozolima została zburzona i ten kościół, który był w Jerozolimie, też nie wiadomo, jeżeli istniał, to istniał w znacznie mniejszej skali. Cesarstwo mówiło chrześcijanom, albo się wyprzecie swojej wiary, albo koniec z wami. I to właśnie do tych ludzi Bóg kieruje swoje objawienie i mówi, to wcale nie koniec. Bez względu na to, co oni wam mówią. Bo gdy Jan był na wyspie Patmos, na którą został zesłany właśnie za to, że był wierny Bogu, pewnego dnia, Dzień Pański, czyli w niedzielę, tak jak my dzisiaj, otrzymał wizję. I gdy spojrzał w górę, ujrzałem Go, Jezusa, i padłem do Jego stóp jak umarły, a On położył rękę na mnie i rzekł, nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni. Ja jestem Alfa i Omega, ja jestem początek i koniec. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Bez względu na to, co wam mówią, bez względu na to, co wam robią, to ja zadecyduję o tym, kiedy będzie koniec. I to nie jest wasz koniec. I każe Janowi napisać listy do 7 kościołów, które były w Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji. Patrząc na listę tych kościołów, też się można przerazić. Bo właściwie, jeżeli czytaliście wcześniej Nowy Testament, to rozpoznacie tylko jedną nazwę. Kościół w Efezie. A wszystkie inne właściwie nie wiadomo skąd się wzięły. Nie wiadomo jakie to są kościoły. A co najgorsze, nie ma na tej liście tych wszystkich wielkich kościołów, o które wiemy. Nie ma listu do kościoła w Jerozolimie, nie ma listu do kościoła w Antiochii, tego wielkiego kościoła, który wysyła misjonarzy. Nie ma kościoła w Koryncie, nawet nie ma kościoła w Rzymie. Patrząc na te 7 kościołów można odnieść wrażenie, że to już aż tak niewielu chrześcijan zostało na świecie. Ale to Bóg mówi, kiedy będzie koniec i mówi tym wierzącym, nie, to nie jest wasz koniec. Bo chociaż im się wydaje, że są słabi, chociaż im się wydaje, że cesarstwo ruszyło z całą mocą, on mówi, jeżeli będziecie mi wierni, to wy okażecie się zwycięzcami. To wy zwyciężycie mimo całej wrogości, która jest przeciwko wam skierowana. I w każdym liście, każdy list kończy się obietnicą tego, co Bóg da zwycięzcy. Wiecie, gdybym ja był jednym z tych adresatów tego listu, był w jednym z tych zborów, nie wiem, czy czułbym jak się zwycięzca. Bo ciężko jest myśleć o sobie, że ty zwyciężysz, kiedy naprawdę cały świat obraca się przeciwko tobie. I co więcej, co my takiego możemy zrobić, żeby zwyciężyć? Jakich heroicznych czynów możemy dokonać, żeby przeciwstawić się wrogości całego świata, łącznie z Rzymem, z tym wielkim cesarstwem, które zawładnęło całym ówczesnym basenem Morza Śródziemnego? Kiedy czytamy te listy, okazuje się, że właściwie nic wielkiego nie musimy robić. Bo chociaż sytuacje w tych kościołach były różne, niektóre kościoły były w poważnych problemach ze względu na prześladowanie albo ze względu na problemy wewnętrzne, ze względu na fałszywe nauki, ze względu na zniechęcenie czy zwątpienie, które wkradło się w ich szeregi, tak naprawdę główną rzeczą, które miały zrobić, to trwać przy Bogu. Kościół w Efezie, który utracił swoją pierwszą miłość, słyszy od Jezusa: upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Wróć do swojej pierwszej miłości. Wróć do tego, co już miałeś. Kościół w Smyrnie, który był ubogi, który trwał w wielkim trudzie, czyta w tym liście: nie lękaj się cierpień, bądź wierny aż do śmierci. Kościół w Pergamonie, który mocno się trzymał wiary Chrystusa, mówi: upamiętaj się więc, bo masz pośród siebie tych, którzy głoszą fałszywe nauki. Kościół w Tiatyrze, który również trwał mocno w wierze, w miłości i w służbie Bogu, mówi: i trzymaj się tego dalej, trzymaj się tego mocno, aż przyjdę. Kościół w Sardes, który tak samo był bliski śmierci, którym wydawało się, że żyje, był umarły, mówi: wróć do tego, co było na początku. Pamiętaj, czego się nauczyłeś. Pilnuj tego i upamiętaj się. Kościół w Filadelfii służy: trzymaj się tego, co masz. I w Laodycei ten, który był ani zimny, ani gorący, mówi: bądź gorliwy i upamiętaj się. Nie trzeba heroicznych czynów, nie trzeba jakichś wielkich poświęceń. Trzeba wrócić do tego, co jest podstawą, do naszej wiary, do naszej miłości do Chrystusa i tylko tego się trzymać. I to wystarczy, żeby zwyciężyć. Bez względu na to, co świat wokół mówi, bez względu na to, co mówią ludzie, że koniec z wami. Jeżeli będziemy trzymać się Boga, nie, to wcale nie koniec. A na wypadek, gdyby nie byli tym przekonani, na wypadek, gdyby nie byli pewni, czy rzeczywiście mogą okazać się zwycięzcami, Jezus Chrystus odsłania przed nimi przyszłość. W Starym Testamencie jest historia jednego człowieka, który bardzo cierpiał. Hioba. I to, co jest najbardziej niesamowitego w tej księdze, to to, że on cierpiał, nie rozumiejąc, co się dzieje. Kiedy my czytamy tę księgę, my wiemy, co się dzieje, bo my zaczynamy od spojrzenia do nieba. Ale Hiob przez całe swoje cierpienie, przez cały czas tej swojej próby nie miał pojęcia, co dzieje się w niebie. I na tym właściwie zasadza się dramaturgia tej księgi. Teraz, kiedy ci pierwsi wierzący pod koniec pierwszego wieku mogli zastanawiać się, a co będzie z nami, Bóg odsłania przed nimi to, co przed Hiobem było zakryte. Pokazuje im to, co dzieje się w niebie. Dokładnie to znaczy słowo apokalipsa. Dzisiaj myślimy, że apokalipsa to jakieś straszliwe wydarzenie, ale apokalipsa znaczy tyle, co odsłonięcie. I to dosłownie się dzieje. Bóg mówi: popatrzcie teraz na to z mojej perspektywy. Popatrzcie na to, co dzieje się w niebie i zobaczycie prawdziwy obraz rzeczy. I odsłania niemalże jakby obłoki, pokazując im, jak wygląda historia tego, co jest i co będzie. Bóg odsłania przed wierzącymi prawdziwy obraz rzeczy. Takie jest znaczenie słowa apokalipsa. I kiedy spoglądają w niebo, kiedy Jan widzi to, co dzieje się w niebie, widzi, że tam nie ma paniki, widzi, że tam nie ma żalu nad tym, co spotyka ludzi, widzi, że tam nie ma jakichś gorączkowych przygotowań, żeby ratować ostatnich chrześcijan, którzy są na ziemi. Że wszystko toczy się tak, jak się toczyło. Że Bóg ma nad wszystkim kontrolę i to Jemu we wszystkim oddawana jest chwała. I kiedy pojawia się baranek, ten, który wygląda, jakby był zabity, a żyje, to Jemu oddana jest chwała, bo to On zbawił tych, którzy należą do Niego. Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Nie wiem, jakie macie emocje wobec księgi Apokalipsy. Dla wielu ludzi we współczesnym świecie ona wzbudza lęk. I szczerze mówiąc, nie powinna. Nie powinniście się bać księgi Apokalipsy. Bo to jest księga, która została napisana po to, żeby nas zachęcić. Jeżeli boisz się księgi Apokalipsy, to no cóż, można się jej przestraszyć, ale to właściwie z dwóch powodów. Albo dlatego, że jesteś daleko od Boga i to, co tam jest opisane, tak naprawdę dotyczy ciebie, stawiając cię po stronie tych, którzy znajdą się daleko od Boga na wieczność. W takim wypadku jak najbardziej powinieneś się bać tego, co tam czytasz. Jeżeli jednak jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli uwierzyłeś w Chrystusa, zawierzyłeś Mu swoje życie i boisz się Księgi Objawienia, to chyba tylko dlatego, że ten, który ją Ci przedstawiał, ten, który kazania słuchałeś, skupił się nie na tym, co trzeba. Bo to jest księga, która ma natchnąć nas nadzieją. Niebo otwiera się przed nami, żeby pokazać nam, że bez względu na to, co mówią nam inni, o nie, nasz koniec jest jeszcze daleki. To my okażemy się zwycięzcami, jeżeli będziemy trwali przy Nim. Ale to prawda, ta księga opisuje wiele rzeczy, które wydają się straszliwe. Ta księga opisuje moment, kiedy Bóg mówi: dosyć tego. Na samym początku Biblii znajdujemy historię o tym, jak ludzie sprzeciwili się Bogu. Właściwie to zaczęło się już w ogrodzie Eden, kiedy Adam i Ewa nie usłuchali Bożego przykazania. Ale takim największym symbolem Bożego ludzkiego sprzeciwu wobec Bogu jest wieża Babel, kiedy ludzie wznieśli wieżę sobie na chwałę. I tak naprawdę wyglądała historia ludzkości przez cały czas. Ludzie chlubili się samymi sobą, swoimi dokonaniami, bluźnili Bogu na wszelkie sposoby. I oto teraz Bóg mówi: dosyć tego. W Księdze Objawienia znajdujemy wiele liczb. Bardzo ważną liczbą jest 7. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, usłyszycie o 7 pieczęciach, o 7 trąbach czy o 7 czaszach, misach gniewu Bożego. I tak naprawdę od tego zależy rozumienie Księgi Objawienia. Czy to są rzeczy następujące kolejno po sobie, czy może tak jak było w hebrajskim zwyczaju, opisywaniem wciąż na nowo tej samej sekwencji wydarzeń, tylko w nieco inny sposób. Ale każda z tych 7, tych 7 pieczęci, 7 trąb, 7 czasz, opisuje wylanie Bożego gniewu na ludzkość. I naprawdę w szczególny sposób. Najsłynniejsze plagi, najsłynniejsze wylanie, tak zwani 4 jeźdźcy apokalipsy. O tych na pewno słyszeliście, bo to jest już taką ikoną popkultury. Kiedy Chrystus zaczyna zdejmować pieczęcie z księgi, którą tylko On może otworzyć, na ziemię zostają zesłane konie z jeźdźcami, które symbolizują rzeczy, jakie napadają ludzkość. Różne plagi. Wiecie, co jest ciekawe? Że te rzeczy, które przychodzą, to są rzeczy, które my doskonale potrafimy robić sobie sami. Bo pierwszy jeździec to jest ten, który dokonuje podbojów. Drugi to ten, który sprowadza wojny. Trzeci to ten, który sprowadza głód i szalejące ceny. A czwarty to ten, który sprowadza śmierć. Naprawdę nie potrzebujemy Boga, żeby takie rzeczy nas zsyłał. My doskonale sami potrafimy takie rzeczy zrobić. I w gruncie rzeczy większość tych plag, które mamy, jest uderzeniem w naszą ludzką dumę. Jesteśmy przekonani, że zawładnęliśmy światem, że potrafimy zarządzać nawet przyrodą, ale później się okazuje, że wcale nie. To wszystko jest tylko ułuda. I każda z tych plag, która spada na ludzkość, mówi: wcale nie jesteście tacy wielcy, jak wam się wydaje. A mimo to ludzie, którzy w tej księdze zostają dotknięci Bożym sądem, nie chcą się upamiętać. Bo gdy minęła 6 trąba, kolejna z plag Bożych, czytamy, że pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom ani bałwanom. Nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Mimo tego, co ich spotkało, dalej trwali w tej postawie buntu przeciwko Bogu. A Bóg mówi: dosyć tego. Kiedy zabrzmi 7 trąba, kiedy całe niebo wybucha chwałą dla Boga, bo to On obejmuje panowanie nad światem, czytamy, że to jest czas wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. To naprawdę ciekawe stwierdzenie, że my ludzie, jako ludzkość, ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, niszczą ziemię. I tu nie chodzi o to, że Jan był pierwszym ekologiem, który sprzeciwiał się tym, którzy nie potrafią zadbać o przyrodę. To jest idea, która była bardzo ważna w Starym Testamencie. W wielu miejscach Starego Testamentu Bóg mówi: to wasz grzech, to wasze bałwochwalstwo, to wasze wszeteczeństwo, to wasze zabójstwa zanieczyszczają ziemię, którą wam dałem. I Bóg mówi teraz: koniec z tym, dosyć tego, dosyć tym waszym grzechom, waszej pysze, która zanieczyszcza, niszczy ziemię, którą wam dałem. I największy symbol tego jest w postaci wielkiego Babilonu. Księga Objawienia jest pełna symboli. Jednym z symbolów jest kobieta siedząca na zwierzęciu, które wyszło, jak się później dowiadujemy, z morza. I czytamy, że to jest wielki Babilon i z opisu tego miasta można przypuszczać, że chodzi o Rzym, który był stolicą ówczesnego cesarstwa. Symbol tej ludzkiej władzy, ludzkiej pychy, ludzkiego przekonania o własnej wielkości. I Bóg mówi: koniec z tym, dosyć z tego. Upadł wielki Babilon i wszystkie narody, które piły szaleńcze wino szaleńczej rozpusty jego. Wspomniał Bóg na jego nieprawości. Księga Apokalipsy mówi o tym, że Bóg powie ludziom: dosyć waszej pychy. I to wszystko, co myśmy wznieśli, upadnie. Babilon, Babel i wszystko, co pomiędzy. A tym, którzy należą do niego, księga mówi: już niedługo. Bo kiedy myślimy o tych wszystkich plagach, o cierpieniach, które mogą spaść na ludzkość, zastanawiamy się, a jak my sami to przetrwamy? Jak długo my będziemy to musieli znosić? I Księga Apokalipsy mówi: niedługo, już niedługo. Kiedy Chrystus zdejmuje 5. pieczęć z księgi, Jan widzi dusze tych, którzy zostali zabici za to, że byli wierni Bogu i Jego Słowu. I ci, którzy teraz są przed Bożym tronem, wołają do Niego: kiedy, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, żeby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Już niedługo. I zaraz potem czytamy o tym, że Bóg posyła anioła po to, żeby zapieczętować część ludzi przed wszelkimi cierpieniami, które mają spaść na świat. Bóg mówi: nie, nie wszyscy będą cierpieli w tych plagach. Te plagi nie dotkną każdego. Ci, którzy należą do baranka, ci, którzy będą mieli na sobie dowód, że należą do Niego, pieczęć, którą aniołowie postawią, będą oszczędzeni. A ci, którzy nie zostaną oszczędzeni, bo wynika z tego, że prawdopodobnie chodzi tu przede wszystkim o Żydów, nawet ci, którzy poniosą śmierć, nawet ci, którzy będą cierpieć, oni zostaną nagrodzeni. Bo po tych krótkotrwałych cierpieniach, kiedy staną przed Bogiem, dostaną białą szatę. Szatę, którą uprali we krwi baranka. Bo zaraz potem widział wielki tłum z każdego narodu, którego nikt nie mógł zliczyć. Wszystkich pogan, wszystkich języków. Przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. To są ci, którzy przechodzą z wielkiego ucisku i wybielili szaty swoje w krwi baranka. I już nie będą cierpieć, bo sam Bóg będzie ich chronił. Chwilę później ma wizję kolejnego wielkiego anioła, który przysięga na niebo i na Boga, który w nim jest, na Stwórcę całego wszechświata, że już niedługo to wszystko potrwa. Wiecie, tak jak Babilon jest przedstawiony poprzez kobietę, tak samo w Księdze Objawienia znajdziemy jeszcze dwie inne kobiety, tym razem symbolizujące lud Boży. Pierwsza z nich to niewiasta, która ma u swoich stóp słońce i księżyc, a wokół jej głowy 12 gwiazd. Niewiasta, z której wywodzi się ten, który ma władać światem, czyli Mesjasz. Więc to wskazuje w miarę jednoznacznie na to, że chodzi o Izraela, ponieważ niewiasty symbolizują też pewne miasta, może nawet tą pierwszą ziemską Jerozolimę. I czytamy, że kiedy szatan, kiedy smok próbuje walczyć z tą niewiastą, ona ucieka na pustynię i tam Bóg zapewnia jej bezpieczeństwo. Później czytamy o innej niewieście, która symbolizuje Kościół i Nowy Jeruzalem, czyli tych ludzi, którzy ponieśli śmierć ze względu na swoją wierność barankowi, którzy, gdy on powraca, stają przed nim właśnie w białej, czystej szacie po to, żeby zaślubić go i na zawsze już być z nim. Bóg bierze w ochronę tych, którzy należą do Niego i mówi im: już niedługo. Tak naprawdę księga jest pełna tych stwierdzeń. Na początku mówi: czas bowiem jest bliski, to ma się wkrótce stać. I na końcu mówi: nie pieczętuj nawet, nie zabezpieczaj, nie pakuj, nie wkładaj do koperty tej księgi, bo to wszystko wydarzy się wkrótce. Czas jest bliski. Kiedy patrzymy na Księgę Objawienia jako na pewną szaradę, pewne zbiór proroctw, które miały się spełnić dopiero za 2000 lat, te słowa sprawiają nam problem. No bo jak ten czas miał być bliski, skoro minęło 2000 lat? Musielibyśmy uważać, że Bóg mi powiedział: tak, tak, czytajcie sobie, ale i tak nie zrozumiecie, to nie do was. Ale nie, ta księga była napisana do nich. Była zachętą, była zatwierdzeniem: nie będziecie cierpieć długo. Bóg ma moc zachować tych, którzy należą do Niego, a nawet jeżeli umrą, ich cierpienie zakończy się i będą na zawsze już z Nim. Już niedługo. Księga mówi również: koniec z tym. Bo wiecie, ona pokazuje, że tak naprawdę to nie tylko ludzkość buntuje się przeciwko Bogu, ale również za tym wszystkim, co dzieje się wokół nas, stoi osobowa moc złego, która nazywa się szatanem, diabłem czy wężem starodawnym. Bo w Księdze Objawienia pojawiają się nagle wyrażone w symboliczny sposób dziwne postacie, dziwne zwierzęta. Czytamy najpierw o smoku, który walczy z Izraelem, walczy z tą niewiastą, której czytaliśmy przed chwilą, mówiliśmy przed chwilą. Później czytamy o bestii, o zwierzęciu, które wychodzi z morza i które ma 7 głów i 10 rogów. I jeszcze o innym dziwnej postaci, która ma rogi, która wypowiada się tak jak smok. Czytamy, że zrzucony został na ziemię ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. I zwierzę wychodzące z morza miało 10 rogów, 7 głów, a na nich bluźniercze imiona. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, wielką moc. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi i mówiło jak smok. Dla tych, którzy znali Pisma Święte, to bardzo przypominało Księgę Daniela. Bo w Księdze Daniela takie dziwne postacie symbolizowały ludzkie imperia, ludzkie królestwa, które sprzeciwiały się Bogu. I tutaj Księga mówi, że to nie tylko ludzie sprzeciwiają się, ale oni są motywowani, inspirowani przez tą osobową siłę zła, przez szatana, przez węża stardownego, który od początku toczy walkę nie z samym z Bogiem, bo Bogu nie może nic zrobić, ale z tymi, którzy należą do Niego. I wiecie, co ta Księga mówi? Że chociaż ten szatan, chociaż ci, których on inspiruje, chociaż ci, którzy mu służą, potrafią dokonywać rzeczy wielkich, bo nawet cuda będą czynić, potrafią zjednoczyć ludzi do ostatecznej wielkiej walki z Bogiem, ich koniec jest bliski, ich koniec jest postanowiony. Księga Apokalipsy mówi, koniec z tym, koniec z nimi. Bo gdy zgromadzą armie ludzkie po to, żeby jeszcze raz sprzeciwić się Bogu, nie będą w stanie nic robić. Poniosą klęskę. Gdy poniosą klęskę, czytamy, pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok i zostali obaj wrzuceni do jeziora ognistego, gorącego siarką. Bóg mówi, koniec z tą siłą, która sprzeciwia się mi i która walczy z ludem Bożym. Koniec osobowym złem, które podnosi swoją głowę przeciwko Bogu. I diabeł, który jeszcze przez pewien czas działa na świecie i dalej próbuje buntować ludzi, będzie musiał zmierzyć się z takim samym losem. I diabeł, który zwodził ludzi, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się zwierzę i fałszywy prorok. Wszyscy oni tam skończą. I co więcej, nie tylko oni tam skończą, ale i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Jak czytacie to słowo, możecie się zastanowić, hej, chwileczkę, ale o co chodzi? Myślałem, że jezioro ogniste to jest piekło. To piekło, o którym tu czytamy i o którym czytamy w wielu miejscach Nowego Testamentu, to jest kraina umarłych, Hades. Więc kiedy jest śmierć i piekło, tak naprawdę chodzi o to, że nawet śmierć, ten wielki wróg, ostateczny wróg, który sprzeciwia się przeciwko nam, oni również zostaną zniszczeni. Jezioro ogniste pochłonie nawet samą śmierć i wszystko, co się z tą śmiercią kojarzy. Wiecie, my myślimy o tym takim niemalże ludowym podejściu, że piekło to jest miejsce, które jest przeznaczone ludziom po to, żeby ich karać. I tam rządzi szatan i jego demony, które będą całą wieczność dręczyć ludzi za to, że sprzeciwiali się Bogu. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale na pewno nie z Pisma Świętego. W Piśmie Świętym obraz końca historii pokazuje wielkie jezioro ognia, które oczyści świat z wszelkiego zła. I tak jak nawet Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, to jezioro ogniste zostało przeznaczone diabłu i jego aniołom. Jeżeli jest jakieś miejsce, w którym diabeł nie ma nic do powiedzenia, to właśnie w jeziorze ognistym. Bo to jest miejsce, w którym on zostanie unicestwiony. I wszelkie zło, które za jego inspiracją dzieje się na świecie. A fakt, że tam znajdą się też ludzie, ci, którzy nie wierzą Bogu, ci, którzy odrzucili Jego ofertę, jest tylko świadectwem tego, jak bardzo dajemy się zwieść. Jezioro ogniste jest nie tyle karą, co oczyszczeniem. Oczyszczeniem ziemi, oczyszczeniem świata z wszelkiego zła. Przyjdzie czas, kiedy Bóg powie koniec z tym. Koniec z całym złem, cierpieniem i śmiercią, które jest na świecie. Koniec nawet z tymi, którzy w swoim życiu opowiadają się po stronie zła. Koniec z tym. A kiedy Bóg powie koniec z tym, przyjdzie czas na nowy początek. Bo tak naprawdę do tego zmierza Księga Apokalipsy. Do nowego początku. Bo kiedy już szatan, kiedy to zwierzę, kiedy ludzkie zło zostanie wrzucone i spalone w jeziorze siarki, czytamy, że widziałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I widziałem nowy Jeruzalem, nowe miasto, zstępujące z nieba od Boga. I anioł zawołał, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. To, że będzie nowa ziemia, to potrafimy zrozumieć, bo tą ziemię naprawdę myśmy naszym buntem, naszymi grzechami zanieczyścili. Ale po co ma być nowe niebo? Co takiego żeśmy narozrabiali w niebie, że je również trzeba stworzyć na nowo? W takim potocznym myśleniu to się wydaje nie mieć sensu, ale tak naprawdę to jest wielka i niesamowita prawda, która jest naszym pocieszeniem. Wiecie, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, tak naprawdę niebo to jest miejsce, które było zarezerwowane dla Boga i Jego aniołów, a ziemia została podarowana ludziom, żeby oni ją zarządzali, żeby oni w niej mieszkali. I chociaż między tymi dwoma miejscami była bliska łączność, bo to Bóg zasadził ogród Eden i przychodził tam do Adama, to były oddzielne miejsca. I kiedy ludzie zbuntowali się przeciwko Bogu, kiedy ludzie zbuntowali się przeciwko Bożym prawom, ziemia stała się miejscem, w którym Bóg przestał być mile widziany. Myśmy zamknęli Go w niebie. I tak naprawdę historia cała Pisma Świętego pokazuje, jak Bóg nieustannie próbuje dotrzeć do nas na ziemię, przełamać tą barierę, która powstała między niebem a ziemią. I na końcu świata, na końcu tej księgi mówi: zrobimy to jeszcze raz. Stworzymy to wszystko na nowo. Będzie nowe ziemia i nowe niebo. Nie dlatego, że z tym złym jest coś nie tak, ale dlatego, że tam nie ma was. Albo inaczej, dlatego, że na ziemi, która powstała, którą wam dałem, nie ma mnie. Kiedy Bóg mówi, będzie nowe niebo i nowa ziemia, tak naprawdę chodzi o stworzenie nowych miejsc, w którym nie będzie już podziału na to, co tylko dla Boga i tylko dla ludzi, ale zawsze będziemy razem. I taki właśnie sens ma to nowe Jeruzalem, miasto, które zstępuje z góry. Tam nie będzie już podziału na to, co tylko dla Boga i tylko dla ludzi. Tam nie będziemy się bać być Bożej obecności, bo to miasto będzie przepełnione Bożą obecnością. Ktoś kiedyś przytomnie zauważył, że to bardzo znaczące, że Biblia zaczyna się w ogrodzie, a kończy się w mieście. I że jak na to popatrzeć, to można uznać, że to jest jakiś jeden wielki projekt urbanistyczny. Nie, to nie jest projekt urbanistyczny, to jest projekt relacyjny. To Bóg, który postanawia usunąć wszelkie bariery między sobą a swoim stworzeniem. Bo jak czytamy, w tym mieście nie będzie świątyni. Na ziemi zawsze były jakieś miejsca, które były poświęcone Bogu, do których ludzie tak naprawdę nie powinni się byli zbliżać, bo tam była świętość Boża. Ale tam tego miejsca już nie będzie. W Nowym Jeruzalem nie będzie świątyni, bo Bóg będzie wszędzie. Bo Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. I miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, by mu świeciły. Oświetlaj bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I nie będzie tam nic złego, nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka. I słudzy Jemu służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze. I panować będą na wieki wieków. Bóg usunie wszelkie bariery między sobą a nami. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. Napisz to, gdyż to są słowa pewne i prawdziwe. Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Oto wszystko nowym czynię. Wiecie, w pewnym sensie Biblia nie ma końca. Biblia ma nowy początek. Jest jak wielotomowe dzieło, na którym próżno szukać ostatniej strony z zapisem wielkimi literami koniec. Jak otworzycie ostatnią stronę Biblii, znajdziecie stronę zapisaną, na której zatytułowane w następnym tomie. Bo ta historia ma dalszy ciąg. Dalszy ciąg, który będzie pisany przez tych, którzy należą do Boga, którzy należą do Jego baranka. I naprawdę to widać, jak to się wszystko zaczyna i zaczyna na nowo. Pierwsze słowa Biblii: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. I tutaj jest to dzieło nadawania porządku i treści temu, co Bóg stworzył. A jedne z ostatnich słów Pisma Świętego: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Na samym końcu Pisma Świętego jest nowy początek. Tom drugi, który będziemy wszyscy razem pisać, razem z Bogiem, bo nie będzie już nic, co by nas od Niego oddzielało. Wiecie, kiedy tak się spojrzy na Księgę Apokalipsy, to naprawdę jest księga, którą naprawdę nie wiem, jak można się jej bać. To księga, która mówi, że bez względu na to, co powtarza ci świat, o nie, nie tak łatwo jest skończyć z Kościołem Bożym. Bez względu na to, co mówią inni ludzie, to nie jest koniec Chrystusa i tych, którzy na Niego należą. To księga, która mówi, że przeciwnie, to Bóg przeciwstawi się w końcu ludzkiej pysze, ludzkiej dumie i położy kres naszemu wielkiemu mniemaniu o sobie. To księga, która obiecuje nam, że nie będziemy długo cierpieć, nawet jeżeli będziemy widzieli na własne oczy te wszystkie plagi, które spadną na ziemię. To księga, która obiecuje, że Bóg sam położy kres wszelkiemu złu, osobowemu i bezosobowemu, jakie znajduje się na tym świecie. To księga, która mówi nam, że my będziemy mieli udział w nowym świecie, bo to czeka nas nowy początek. Jak tak patrzymy na tą ostatnią księgę Biblii, to aż się chce ją czytać, aż się chce do niej wracać, aż się chce czerpać z niej zachętę. To jest księga, która została napisana dla naszego zachęcenia. I dlatego kończy się tak, jak się kończy. Kończy się pragnieniem. Bo wiecie, gdy czytamy Księgę Apokalipsy w ten sposób, to się chce powiedzieć, no to na co my jeszcze czekamy? Choćby dziś, Panie, choćby teraz. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. Mówi ten, który świadczy o tym, Chrystus, który dał to objawienie aniołowi Janowi, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. To są ostatnie słowa, które znajdziecie w swoich Bibliach. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Dlatego, że gdy przyjdziesz, to wszystko się spełni. Dlatego, że gdy przyjdziesz, to wszystko zacznie się na nowo. Gdy tak to przedstawić, to można sobie pomyśleć, albo niektórzy mogą pomyśleć, że trzeba być trochę szalonym, żeby zawierzyć swoje życie księdze, która została napisana tak dawno temu. Ale kiedy poznasz tę księgę taką, jaką jest naprawdę, kiedy Duch Święty ożywi jej słowa w swoim sercu, zrozumie, że my wcale nie zawierzyliśmy się jakiejś dawnej księdze, ale zawierzyliśmy się żyjącemu Bogu, który kryje się za każdą stroną tej księgi. Bogu, który nas odkupił, abyśmy nigdy już nie umarli. Ludziom może się wydawać, że trzeba być odrobinę szalonym, żeby nie wierzyć w głosy tych wszystkich ekspertów, którzy po raz kolejny obwieszczają koniec chrześcijaństwa i wszelkiej wiary w Boga. Którzy przekonują nas, że jeszcze jedno, dwa pokolenia kościoły na całym świecie będą świeciły pustkami. Ale kiedy wiesz, komu służysz, kiedy jesteś wierny Bogu i trzymasz się Niego, to wiesz, że bez względu na to, co ten świat rzuci przeciwko Tobie, my okażemy się zwycięzcami. Nie dlatego, że jesteśmy tacy wielcy, a dlatego, że On zwyciężył w naszym imieniu. I wszystko, czego nas oczekuje, to to, żebyśmy byli wierni Jemu i trwali przy Nim. Może się wydawać, trzeba być trochę szalonym, żeby odrzucać ten kielich szaleństwa, którym próbuje poić nas ten świat. Wszelkie pokusy, wszelkie ludzkie dokonania, które świadczą o tym, jak wspaniały świat sobie urządziliśmy, jak wielkimi jesteśmy. Ale jeżeli jesteś przekonany do tego, co tu jest napisane, to wiesz, że Bóg nie pozwoli ludzkiej pysze trwać zbyt długo. I przyjdzie czas, kiedy On ją ukróci, kiedy pokaże nam, jak małymi jesteśmy. Być może trzeba być odrobinę szalonym, żeby z nadzieją patrzeć w przyszłość, skoro ona ma przynieść tyle cierpień, tyle wielkich trudności. Ale my się nie boimy, bo my wiemy, komu zawierzyliśmy. I nawet jeżeli Bóg nie ustrzeże nas od tego wszystkiego, nawet jeżeli przyjdzie nam dzielić te cierpienia, wiemy, że to nie będzie trwało długo. I gdy wyjdziemy po drugiej stronie, będziemy odziani w białe szaty po to, żeby na zawsze być z Nim. Może i trzeba być odrobinę szalonym, żeby mówić dzisiaj głośno o osobowej sile zła, która inspiruje te ludzkie imperia, która tak naprawdę sprawia, że bez względu na to, jak mówimy dużo o ludzkim dobru, tak i tak czynimy zło. Może trzeba być odrobinę szalonym, żeby mówić głośno, że to szatan stoi za tym, co się dzieje i wielu ludzi, którzy jemu są posłuszni, skończą w jeziorze ognistym. Ale kiedy znacie tę księgę, to wiecie, że Bóg obiecuje, że i nawet szatan spotka swój koniec. Że przyjdzie czas, kiedy wszyscy, którzy powiedzieli się po jego stronie, przestaną już istnieć. Może trzeba być odrobinę szalonym, żeby czekać na to, co nazywamy końcem świata, jakim go znamy. Ale jeżeli wiesz, że to nie będzie żaden koniec, że tak naprawdę to będzie nowy początek, że w końcu ten świat będzie wyglądał tak, jak miał wyglądać od samego początku i my będziemy obok Boga, aby pisać ten drugi tom, no naprawdę, jest piękna rzecz. Może trzeba być odrobinę szalonym, żeby czekać na powrót tego, który będzie sędzią tego świata, który przyjdzie po to, żeby wylać całą surowość Bożego gniewu, żeby zaprowadzić wszelką sprawiedliwość i ukarać wszelkie zło. Ale jeżeli wiesz, że On przychodzi nie jako sędzia dla ciebie, ale jako twój Zbawiciel, bo ten dzień, kiedy On objawi się przed nami, będzie dniem, kiedy nasze zbawienie dopełni się, dokończy się i będziemy już na zawsze z Nim, to nie wiem, czy jest inny dzień, na który moglibyśmy z niecierpliwością czekać. Może niektórym ludziom wydajemy się trochę szaleni, że w te wszystkie rzeczy wierzymy. Ale powiem wam, kiedy ta księga, kiedy Duch, który stoi za tą księgą, kiedy Bóg, o którym ona mówi, przekona was, to zawierzyć Jemu swoje życie, całe swoje życie, jest właściwie najlepszym wyborem, jakiego można dokonać. I jeżeli ludzie nazwą to szaleństwem dla Boga, to niech tak będzie. Niech będę szalony dla Boga. Obyśmy wszyscy byli szaleni dla Boga, bo to najmądrzejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Końcem końców to do Niego należy ostatnie słowo. Trochę szaleni jesteście. Wiedzieliście o tym? Chwała Bogu za to.